Państwa powitać na kolejnym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Szanowni Państwo, witam Pana Burmistrza, witam Państwa Radnych, witam Panią Magdalenę Skonecką, przedstawiciela wydziału. Jest z nami dzisiaj jeszcze szczególny gość, proszę dać mi chwileczkę. Jeszcze proszę o cierpliwość. Akurat złośliwość rzeczy martwych teraz. Może ja będę.
Nie,
przepraszam. Ja jestem po prostu jakoś mi się plik bardzo wolno przesuwa tutaj. Dobrze. O, a teraz się i jest z nami, drodzy Państwo, także gość specjalny, pan doktor inżynier Adam Jankowski, przedstawiciel pracowni planowania energetycznego, który przygotował dzisiaj dla nas prezentację dotyczącą aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Czeleć. Jest to projekt. Panie doktorze, panie Adamie, bardzo serdecznie prosiłabym w imieniu Państwa Radnych o głos. Teraz jest ten czas.
Może będzie wygodniej.
O, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, od razu przepraszam za tą niedyspozycję głosową wynikającą z zajęć pedagogicznych z młodzieżą na świeżym powietrzu, niestety. Więc ja postaram się w sposób jakby taki syntetyczny zaprezentować projekt założeń, odnosząc się w pierwszej części do jakby uwarunkowań formalnych, skąd i dlaczego jakby projekt założeń i czemu on ma służyć. Potem kilka informacji konkretnych jakby z dokumentu, a w szczególności typu, tak postaram się te akcenty rozłożyć, żeby powiedzieć o tym, co dalsze radzi jako miasta zasilanego jakby z systemów połączonych z aglomeracji jest w tej chwili najważniejsze. I jakby obowiązek planowania energetycznego. Gmina odpowiada za zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i gaz, analogicznie jak za zaopatrzenie w wodę i inne nośniki. Z tym, że jakby struktura organizacyjna tego zaopatrzenia inna jest w nas kraju, a mianowicie jakby przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, gazownicze są przedsiębiorstwa państwowe. No, w aglomeracji śląskiej również jakby Tauron Ciepło jest przedsiębiorstwem państwowym. I przez co ma objawić się ta odpowiedzialność? Mianowicie ona zapisana w prawie energetycznym jest jako odpowiedzialność za planowanie i organizację. Za planowanie, czyli za projekt założeń, którego aktualizację Państwu przedkładana jest. No i za organizację to wtedy, kiedy nie są w stanie jakby podołać obowiązkowi organizacji zaopatrzenia w energię poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne. I niestety jakby rok 20, teraz rok 22, ten kryzys energetyczny, skok cen spowodowały, że w wielu miastach, w tej chwili nawet regionu naszego, ja mam okazję współpracować z Rybnikiem, który w tej chwili jakby walczy z konsekwencjami jakby trudnej sytuacji co niektórych przedsiębiorstw energetycznych. I jeszcze jakby ostatni akcent. W roku 18 prawo energetyczne zostało uzupełnione o taki zapis. Myślę, że dość ważny i warto o tym wiedzieć, że gmina również dbać ma o to, żeby systemy, a w szczególności system ciepłowniczy na terenie gminy, miały status systemu efektywnego. Co to oznacza? System efektywny, ciepłowniczy, to taki, w którym 50% energii pochodzi z źródeł odnawialnych, pochodzi z źródeł energii odpadowej, albo pochodzi ze źródeł kogeneracyjnych, czyli takich, które produkują ciepło, w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. W tej chwili system ciepłowniczy aglomeracji, w tym Czeladzi, zasilany jest z elektrociepłowni, akurat w wypadku Czeladzi, elektrociepłowni Katowice, i ma status systemu efektywnego, ale to będzie się na przestrzeni tego projektu założeń, czyli kolejnych 15 lat, zmieniało. O czym jeszcze wspomnę. Jeżeli chodzi o projekt założeń, to on bada, czy plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, może będzie lepiej widać jest na tym kolejnym slajdzie, czyli projekt założeń, zielone pole, w tym zaokrąglonym prostokącie w środku, ma być zgodny z planami rozwoju przedsiębiorstw, które realizują swoje plany inwestycyjne na okres 3-letni, czyli z tym czerwonym prostokącikiem. Jeżeli jakby ta zależność zachodzi, czyli w ramach badania stwierdzamy, że to, co potrzebne jest gminie, wynikające ze studium, z innych dokumentów, a specjalnych projekcie założeń, jest realizowane przez przedsiębiorstwo energetyczne, wtedy obowiązek planowania się kończy, zaopatrzenie jest zorganizowane. Ale projekt założeń, który od 1997 roku się rozwijał w prawie energetycznym w zakresie zapisów tego, co obejmuje, w tej chwili obejmuje szereg różnych również zagadnień związanych z racjonalizacją użytkowania energii, rozwojem źródeł odnawialnych i to w dokumencie Państwo i w aktualizacji macie i stąd ten dokument w tej chwili nie tylko współpracuje musi z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, ale też musi niejako współgrać z celami programu ochrony środowiska i innych dokumentów, które nieobligatoryjne, które w tym dolnym rzędzie zostały na prezentacji wymienione. Wśród nich może wymienić plan gospodarki niskoemisyjnej, czy programy ograniczenia emisji. W tej chwili możemy również mówić o dokumentach służących neutralności klimatycznej, czyli na przykład CKP-ie z porozumienia burmistrzów i innych dokumentów. I wrócę jeszcze do tego slajdu, a tutaj mamy zapis taki i tutaj wczoraj taki plan był kiedyś. Jeżeli plany rozwoju przedsiębiorstw nie realizują obowiązków, które sobie Rada Gminy przyjmie w projekcie założeń, to wtedy burmistrz przystępuje do opracowania planu zaopatrzenia i plan zaopatrzenia to już jest dokument konkretny, w którym zapisujemy ten zakres działania, harmonogram i źródła finansowania. I swego czasu taki plan był opracowany dla osiedla o starej nazwie Nowotki i ten plan był w zakresie, w jakim można było go wdrożony, a dotyczyło to uciepłownienia osiedla, którego podwówczas się nie chciało się podjąć przedsiębiorstwo ciepłownicze, a miasto jakby na drodze tego planu uzyskało ten efekt. Oczywiście to było już dość dawno temu. No i co obejmuje projekt założeń? Ocenę stanu systemów poszczególnych energetycznych, to jest bardzo ważne, w aspekcie rozwoju gminy. To, co powiedziałem wcześniej, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii, możliwości rozwoju systemów, działania związane z efektywnością i zakres współpracy z gminami sąsiednimi, który myślę, że u nas jakby w aglomeracji śląskiej jest szczególnie istotny i szczególnie istotny jest w kontekście systemu ciepłowniczego. A dlaczego? To za chwileczkę jeszcze dopowiem. Projekt założeń sporządzamy na lat 15, aktualizując go co 3 lata i taką aktualizację Państwo w tej chwili macie przedłożoną. Natomiast plany rozwoju przedsiębiorstw to też się zmieniało w czasie. Opracowywane są zwykle na 3 lata, jeżeli chodzi o dystrybucję, czyli PSG i Tauron Dystrybucja, natomiast w wypadku operatorów systemu na okres dłuższy, myślę, że to też będzie ewoluowało w najbliższym czasie w prawie energetycznym, które się dość dynamicznie zmienia. Tutaj w punktach jakby to, co zawiera projekt założeń, czyli jest to odpowiedź na te wymogi ustawowe, o których już powiedziałem wcześniej. Na wstępnym projekcie założeń określamy zapotrzebowanie miasta na wszystkie nośniki energii, czyli na ciepło z różnych jakichś źródeł i na energię elektryczną. I ten bilans tutaj w postaci 350 GWh łącznie z potrzebami energii elektrycznej Państwo widzą z jakby proporcjami, że największym konsumentem energii na terenie Czelazi są gospodarstwa domowe. I to jest 55%, dalej 28% to jest przemysł. I pozostali odbiorcy, w tym obiekty użyteczności publicznej, gdzie najbardziej było ograniczone zapotrzebowanie, dalej oświetlenie uliczne jako pozycja uzupełniająca. I teraz jeżeli ten bilans odniesiemy, jeżeli odniesiemy go do struktury zużycia paliw, no to on się przedstawia w taki sposób, że w największym stopniu energia elektryczna produkowana w różny sposób, bo musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna z systemu krajowego jeszcze niedawno jakby posiadała wskaźnik emisyjności na poziomie ponad 1000, w tej chwili to jest 700, czyli udział jakby produkcji energii odnawialnej systematycznie rośnie. W mocy to jest 30%, w produkcji 10%. Natomiast cały czas jakby węgiel jest podstawą produkcji energii elektrycznej u nas. Dalej, dość istotnie jakby wzrósł udział gazu i mamy jakby pozostałe nośniki, wśród których węgiel nadal jakby stanowi dość znaczną pozycję. Trzeba pamiętać, że to są proporcje odnośnie jakby użytkowania energii, łącznie z energią elektryczną na potrzeby użytkowe. Jeżeli teraz popatrzymy na zapotrzebowanie mocy cieplnej, czyli tylko na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, czyli to tutaj jakby największą grupą dalej jest mieszkalnictwo. Natomiast jak popatrzymy na proporcje, jeżeli chodzi o strukturę powietrza, to ona mniej więcej układa się w ten sposób, że po 1/3 w tej chwili jest to system ciepłowniczy, czyli ciepło sieczowe, gaz ziemny i ogrzewania węglowe. Oczywiście te ogrzewania węglowe w tej chwili to już jest tylko 26%, ale i ta tendencja jest malejąca. System ciepłowniczy, czyli mówi się w tej chwili, albo prawo zakłada, czy polityka energetyczna państwa zakłada, że systemy ciepłownicze należy rozwijać. Trzeba pamiętać, że my jako Polska jesteśmy najbardziej bogaci, jeżeli chodzi o systemy ciepłownicze, bo to jest tradycja jakby rozwoju gospodarczego. Jeszcze ZSZR, które to jakby systemy ciepłownicze według modelu rosyjskiego, radzieckiego jakby powstawały bardzo dynamicznie i mamy w tej chwili ponad 400 przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. My jako aglomeracja Śląska jesteśmy dużym co do wielkości systemem ciepłowniczym, jeżeli wziąć pod uwagę zintegrowane miasta. Drugim co do wielkości systemem ciepłowniczym w Polsce po warszawskim. Warszawski jest największym. My mamy tutaj ponad 2000 MW mocy zamówionych w całej aglomeracji, którą od pewnego czasu uznajemy za jeden system ciepłowniczy. A Czeladź do tego systemu ciepłowniczego przyłączyła relatywnie niedawno, bo jeszcze niedawno w większości miasto zasilane było z kierunku Wojkowic z elektrociepłowni, która w tej chwili jest własnością Kaloru i z końcem sierpnia tego roku ostatnie 2 MW mocy zamówionej z tamtego kierunku zakończyły umownie jakby działalność Kaloru na terenie Czeladzi. W każdym razie ta niebieska linia na dole to jest magistrala ciepłownicza. O, tutaj mamy Czeladź na tle całego systemu. Ta niebieska linia na dole to jest magistrala ciepłownicza, z której po prawej stronie od gałęzieni zasila centrum i północ Czeladzi. Ta nitka, która biegnie do góry, to jest nitka z źródła Kaloru. Cały czas jakby technicznie sprawna, natomiast już jakby nie eksploatowana. No i osobne odgałęzienie stanowi nić ciepłownicza, która dochodzi do osiedla Piaski, na którym do osiedla Piaski kiedyś działał EkoPec, a w tej chwili działa spółka ciepłownicza Jaworzno. To są wszystko jakby spółki córki Taurona, tylko jakby historia tych spółek była bardzo różna, bo EkoPec kiedyś był własnością elektrowni Łakisza i miał takie jakby zadania. W tej chwili na terenie Czeladzi działają 2 przedsiębiorstwa ciepłownicze, Tauron Ciepło, który jest właścicielem tej dużej magistrali i głównej części systemu, i spółka ciepłownicza Jaworzno, która obsługuje osiedle Piaski. Kiedyś zasilaniu Czeladzi źródłem istotnym było EC Będzin, ale ponieważ EC Będzin jest poza strukturami Taurona Ciepło, nie jest źródłem wytwórczym Taurona Ciepło, tylko źródłem obcym, to jego rola jakby w zasilaniu Czeladzi w tej chwili jest, w zasadzie jej nie ma, nie zasila miasta, natomiast jest źródłem, które może rezerwować moc. Pewnie z doniesień prasowych państwo wiecie, że tam to źródło jakby boryka się z różnymi problemami wskutek tego, że jakby ta sprzedaż tego źródła no jest zmniejszana systematycznie przez Taurona Ciepło. No i co jest najważniejsze jakby, więc w tej chwili od Dąbrowy Górniczej aż do Chorzowa łącznie z Czeladzią mamy sytuację taką, że mamy jedną cenę ciepła i mamy jeden system ciepłowniczy. I teraz troską miasta w sytuacji, kiedy jakby bezpieczeństwo jest zagwarantowane, a na tą chwilę jest, powinny być dwie rzeczy. No przede wszystkim cena ciepła, która w ostatnim czasie poszła bardzo mocno do góry, co wszyscy odczuli. Ja też jako mieszkaniec Katowic obsługiwany z systemem Czeladzi Ciepło. Z drugiej strony jakby perspektywiczność rozwoju i funkcjonowania tego systemu, czyli ten system musi być efektywny energetycznie. I teraz podstawowym źródłem zasilania czeladzi w chwili obecnej jest EC Katowice. I EC Katowice z blokami z rokiem węglowym BC100 w tej chwili ma perspektywę pracy do roku 2030. I zgodnie z decyzją o derogacji tego bloku, ten blok kończy wtedy pracę, czyli nie będzie ciepła skojarzonego. I w to miejsce, co jest jakby przedmiotem, powinno być przedmiotem troski wszystkich miast aglomeracji, mają powstać nowe urządzenia wytwórcze EC Katowice, między innymi blok parowo-gazowy. Ja wyprzedziłem historię, to jest na kolejnym slajdzie, ale to jest jakby najistotniejsza konkluzja odnośnie systemu ciepłowniczego. Poza tym, jak system ciepłowniczy w tej chwili zrezygnowanego układu źródeł, spośród których źródłami własności Tauron Ciepło jest EC Katowice, można powiedzieć, że też jakby własnością Taurona jest Łagisza i elektrociepłownia Huty Katowice, zasilany jest jakby cały układ aglomeracji. Sieci ciepłownicze Taurona Ciepło to sieci ciepłownicze o długości 40 km. Przybyło w tych ostatnich latach kilka kilometrów głównie na dystrybucji. 47% tych sieci to sieci preizolowane. Preizolowane to takie bez łupin w płaszczu z polietylenu nowoczesne. To jest udział mniejszy niż średni w kraju. Średnio w kraju to jest około 60%. Ten udział za to jest na osiedlu Piaski w zakresie sieci, którymi operuje Sceja Różna. Jak zmieniała się moc zamówiona i zapotrzebowanie ciepła? Jeżeli chodzi o Taurona Ciepło, to tutaj te niebieskie słupki pokazują zapotrzebowanie mocy, czyli tak naprawdę to, ile jakby w umowie poszczególne wspólnoty mieszkaniowe i odbiory mają. I widać, że ta moc w 2019 roku z 38 MW spadła do 36,6 w 2021 i potem wzrosła do 36,9. Czyli oprócz jakby spadku, czyli termomodernizacji, jest wzrost związany z przyłączeniem nowych odbiorców. Pomarańczowa linia pokazuje jakby sprzedaż ciepła, czyli coś, co jest zależne od warunków pogodowych. I tutaj ja to ostatnio w wielu miastach obserwuję, że ten rok 2021 był rokiem takim, że może go nie odczuliśmy jako bardzo chłodny, a ten sezon grzewczy był bardzo długi i średnia temperatura o 0,2 stopnia była niższa niż w latach wcześniejszych, stąd większe zużycie ciepła. Tą zależność pokazuje ta żółta linia, gdzie jest ta średnia temperatura widoczna 5,7, o nawet 5,5, a nie 2. Jeżeli chodzi o Sceja Różno, to tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że ta moc zamówiona rośnie, nowe butelki są tam przyłączane do systemu ciepłowniczego, zmienność produkcji ciepła czy sprzedaży ciepła jest jakby podobna. Jaka jest struktura, jeżeli chodzi o Taurona Ciepło, jeżeli chodzi o rodzaje odbiorów? Miałem okazję tutaj uczestniczyć w ramach projektu Elena w tworzeniu dokumentacji projektowej dla przyłączania na budynku tutaj na terenie Czeladzi, betonowa, dobrze pamiętam, i jakby to są jakby te obszary, gdzie takie stare budynki są wyposażane jakby w system ciepłowniczy. Z punktu widzenia polityki energetycznej państwa w tej chwili wspierane są systemy ciepłownicze efektywne. Trzeba pamiętać, że już po roku 25 odbiorcy, którzy będą przyłączeni do systemu ciepłowniczego, który jest nieefektywny, będą się mogli od niego bez jakby konsekwencji odłączyć. Natomiast nowi odbiorcy mają obowiązek badać możliwość przyłączenia do systemu ciepłowniczego, jeżeli ten system ciepłowniczy jest efektywny i jeżeli jest tańszy od innych rozwiązań, to mają obowiązek przyłączenia się do tego systemu. Plany rozwoju, to już jak wcześniej powiedziałem, czyli żeby system ciepłowniczy Czeladzi był dalej efektywny, to potrzebna jest odbudowa mocy w skojarzeniu, czyli mocy produkujących energię elektryczną i ciepło EC Katowice, czyli blok parowo-gazowy. Teraz jesteśmy u progu, ja miałem okazję dzisiaj rano rozmawiać na temat bezpieczeństwa innego miasta w rejonie Rowu, nie Rybnika, jeszcze innego. No jesteśmy w takim przełomowym momencie, kiedy no zmienia się jakby układ polityczny, a za tym idą pewnie jakby zmiany w przedsiębiorstwach państwowych. Wszyscy mamy nadzieję, że pewne jakby elementy tej polityki energetycznej będą dalej jakby z większą dynamiką jeszcze realizowane. Bardzo ważna jest odbudowa mocy w systemach ciepłowniczych, bo tutaj nie mam takiego slajdu, ale ostatnio na konferencji prezentowałem, że przez ostatnie 20 lat tak naprawdę dynamicznie wszystkie przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce odbudowywały i modernizowały sieci ciepłownicze. Natomiast wydatki na źródła ciepła były znikome. Wynikało to z tego, że cały czas jakby deregowaliśmy, czyli przesuwaliśmy obowiązek dostosowania się do norm emisyjnych. W tej chwili można powiedzieć, że rok 30 to już jest taka ściana dla ciepłownictwa. Jeżeli w tym terminie te moce nie będą odbudowane, a muszą być odbudowywane już nie tylko w kogeneracjach, również z udziałem źródeł odnawialnych, w tej chwili dość dynamicznie rozwijają się pompy przemysłowe ciepła i odzysk ciepła z gospodarki wodno-ścieżkowej dla systemu ciepłowniczym. Można stwierdzić, że na chwilę obecną bezpieczeństwo systemu, w systemie ciepłowniczym jest, czyli miasto powinno wspierać jego rozwój, który jest widoczny. Natomiast no, trzeba pamiętać, że w perspektywie kolejnych aktualizacji odbudowa układu zasilania jest jakby kluczowa. Jeżeli chodzi o cenę, bo to na pewno coś, co najbardziej wszystkich jakby bezpośrednio dotyczy. Cena w systemie ciepłowniczym w tej chwili można powiedzieć, że jest jak na skraju roku 2022-2023 była niższa niż w gazie. Bo wszyscy pamiętamy gaz z megawattogodziną za 1000 zł, czy tam 800 zł. Energię elektryczną na przetargach dla gmin, która była 2,5 tysiąca za megawattogodzinę. W tej chwili gigażer systemu ciepłowniczego to jest około 140 zł. Wizja gaz, który jest na poziomie około 100. A na grudzie jest jeszcze też. Więc te relacje rynkowe zostały mocno zaburzone i sytuacją covidową i jakby kryzysem energetycznym w konsekwencji wojny w Ukrainie i mam nadzieję, że one się jakby ustabilizują i ten zrównoważony rozwój systemu ciepłowniczego dalej będzie możliwy. Bo tak miałem, tak na pytanie pewnego pana profesora kiedyś miałem okazję odpowiedzieć, dlaczego jakby system ciepłowniczy? To system ciepłowniczy dlatego, że to jest jedyne rozwiązanie zaopatrzenia w ciepło, które tak naprawdę daje możliwość kontrolowania, oddziaływania na środowisko zaopatrzenia na terenie danej gminy. Każde inne rozwiązanie indywidualne może być w każdej chwili przez indywidualnego odbiorcę zmienione. Jeżeli to jest system ciepłowniczy, to zwykle wiąże się to z likwidacją albo nieczynnością jakby przewodów kominowych i przejście z systemu ciepłowniczego na piec węglowy w piwnicy jest bardzo już jakby skomplikowaną operacją. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną, to tutaj już tak migawkowo. Wszystkie miasta aglomeracji śląskiej są jakby zaopatrzone dość sowicie jakby w jedno medium, drugie, dlatego że mamy jakby systemy, które zaopatrywały przemysł, którego w tej chwili mamy mniej albo dużo mniej. Zużycie gazu, jak widać tutaj w Czeladzi dość mocno w perspektywie 17-22 wzrosło z 6 tysiąca na 7-800 tysięcy metrów sześciennych, to jest jakby duży wzrost i ten wzrost jest wszędzie obserwowany, dlatego że dużo działań związanych z likwidacją niskiej emisji poza zasięgiem systemu ciepłowniczego jest realizowanych na bazie gazu. I oceniam, że jakby o deficyt tego gazu dla odbiorców komunalnych nie powinniśmy się jakby w perspektywie następnych lat obawiać, dlatego że te działania jakby systemowe w Europie prowadzone. Ja w niektórych miastach widzę te gazociągi, które biegną z gazoportu, ostatnio we Wrocławiu, dwie rury DN1000 biegną jakby przez teren miasta, które łączą jakby gazoport nasz Śląski z gazoportem w Chorwacji. Jeszcze jakby mobilny gazoport na terenie Zatoki Gdańskiej plus jakby sieć gazoportów po stronie niemieckiej. Myślę, że to bezpieczeństwo dostaw gazu będzie w Europie gwarantowało. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten gaz, mimo że teraz nawet energetyka idzie w tą stronę, jest jednak paliwem przejściowym i docelowo jakby powinniśmy myśleć o wykorzystaniu energii odnawialnej i również energii odnawialnej elektrycznej. Tutaj jakby szczegóły użytkowania gazu, plany rozwoju, które dalej jakby pokazują rozszerzanie się zasięgu sieci gazowej na terenie Czeladzi, a z mapy widać, że on jest jakby obecny niemal wszędzie. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o układ zasilania w energię elektryczną miasta. On jest systematycznie wzmacniany i rozwijany na poziomie średniego napięcia, cały czas jakby te obwody poprzemysłowe są modernizowane. W Czeladzi cały czas mamy różne poziomy napięć. To jest jakby kwestia historii, która się jakby będzie pewnie w kierunku 20 kV jakby zmieniała, jeżeli chodzi o tą technikę. Natomiast takim bardzo ciekawym zjawiskiem, które ja obserwuję we wszystkich miastach w Szczeladzie, które ono jest też obecne, bardzo dynamicznie rośnie ilość jakby instalacji zgłoszonych do Tauronu prosumenckich fotowoltaicznych. I jeżeli to w Czeladzie jest w tej chwili 500 i ponad 4 MW, to jakby w takich miastach kilkuset tysięcznych to są już wielkości liczone w dziesiątkach megawatów. Ta dynamika nieco przyhamowała wskutek zmiany układu jakby rozliczania. Miejmy nadzieję, że ona jakby powróci, bo zakładam, że fotowoltaika i pompy ciepła są te dwa rozwiązania, które dla układów zurbanizowanych są jakby kluczowymi dla przyszłości. Zużycie energii elektrycznej z wyjątkiem roku pandemicznego, tego 20, gdzie widać, że ten słupek jest troszeczkę niższy, ono systematycznie rośnie. I to jest jakby tendencja, która dotyczy wszystkich miast, urządzeń elektrycznych jest coraz więcej. Natomiast no, struktura jakby podaży w systemie krajowym tej energii się zmienia. I trzeba pamiętać o tym, że te 500 instalacji fotowoltaicznych, ich tutaj jakby w tym słupku nie ma. Bo to jest tylko jakby zużycie z systemu krajowego, czyli to jest sprzedaż energii, którą odnotowuje całą dystrybucja. Natomiast autokonsumpcja, czyli zużycie energii z własnej produkcji fotowoltaicznej, ono jeszcze mogłoby no, dołożyć nam tutaj, pokazać, że tej energii zużywamy coraz więcej. No a z tym jakby problemem jakoś w kontekście polityki klimatycznej Europa, Polska i świat będą sobie musiały dać radę. Rozbudowa, modernizacja sieci nadążnie do jakby potrzeb. Ja może tu tylko tak jakby krytycznie nieco jakby ocenię działania i przedsiębiorstwa PSG i Tauronu Dystrybucja w ostatnich latach, dlatego że ten kryzys na rynku energii i te jakby ceny, ustawy regulujące, zamrażające, one spowodowały duże zamieszanie również jakby w tym obszarze inwestycyjnym. Czyli te inwestycje są teraz dużo ostrożniej komunikowane na zewnątrz, tak bym powiedział, natomiast nie mam takiej relacji, że są jak w jakiś sposób taki systematycznie wstrzymywane. Owszem, jakby komunikaty są różne od mowy warunków, ale one zwykle jakby tylko są odkładane czy przesuwane w czasie. Wielkości emisji też w opracowaniu były policzone, te, które towarzyszą użytkowaniu energii na terenie miasta. I widać, że jeżeli chodzi o emisję, to niska emisja, czyli towarzysząca i emisja liniowa, w zależności od rodzaju, tutaj po lewej stronie może niewidoczne, rodzaju zanieczyszczenia jest w różnym stopniu widoczne. Jeżeli weźmiemy sobie CO2, to tutaj te emisje liniowe są, czyli te związane z transportem, są większe niż te związane z niską emisją. Natomiast jeżeli wszystkie emisje przeliczymy na równoważną wartość emisji SO2, no to niska emisja ze względu na ciężar, jakby ten pobyt tych emisji, które towarzyszą spalaniu węgla, jest największa. W opracowaniu przeprowadzono analizy rozwoju zapotrzebowania na energię na terenie miasta, bazując z jednej strony na, właściwie nie bazując na prognozach demograficznych, bo one dla większości miast w Polsce są niekorzystne, chociaż ja znam takie przykłady, gdzie jakby migracja odwróciła ten kierunek. Natomiast bazujemy przede wszystkim na rozwoju zawodowym mieszkaniowym. I tutaj średnio w Czeladzie 50 mieszkań według informacji GUS-owskich. Do analizy przyjęliśmy wszystkie tereny przeznaczone pod zawodowe na terenie Czeladzi. Ich chłonność przeliczyliśmy na wielkości energetycznej w zależności od scenariusza. Założyliśmy 10% w perspektywie opracowania, 30% albo 50% do zagospodarowania, czyli o tyle jakby przyrastało w scenariuszach zapotrzebowania w nowej zabudowie, a w zabudowie tej istniejącej, te tendencje, które są tutaj w scenariuszach opisane. Jaki to daje obraz? Więc zakładamy, że ten scenariusz, że scenariusze, jeżeli chodzi o albo wyliczenia pokazują, że zapotrzebowanie na ciepło powinno w dalszej perspektywie w mieście spadać. Że te działania oszczędnościowe, racjonalizacyjne, bez względu na to, jaki scenariusz przyjęły, będą prowadziły do obniżenia zapotrzebowania na ciebie. Jeżeli chodzi o gaz, to wszystko będzie zależeć od tego, w jakim stopniu ten gaz będzie użytkowany na potrzeby inne niż tylko potrzeby grzewcze. Natomiast generalnie również jakby zakładamy spadek. Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to tylko wariant ten najmniej optymistycznego rozwoju pokazuje spadek. Generalnie z tym się musimy liczyć i dlatego gmina powinna dynamicznie jakby spoglądać na rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie tych związanych z fotowoltaiką w swoich zasobach. Udostępniać jakby tereny, które nie nadają się do żadnej innej formy zabudowy. Ja w tej chwili widzę taką dynamikę, jeżeli chodzi o te tereny do rekultywacji, szczególnie te tereny po składowiskach różnego rodzaju. Oczywiście to wymaga dodatkowych analiz i ewentualnie umieszczenia jakby w planowaniu przestrzennym, bo pamiętać należy, że źródło odnawialne powyżej 500 kW wymaga jakby umieszczenia i zapisów w studiu. A od właśnie tego roku już w planie ogólnym, bo będziemy mieli plany ogólne za chwilę. Jeżeli chodzi o obiekty komunalne, no to tutaj ta struktura zużycia energii, ona pokazuje tą zmienność wynikającą z tej zmienności, o której wcześniej powiedziałem, czyli zmienności klimatycznej, zmienności wynikającej z długości tej najniższej temperatury w sezonie grzewczym i ten suchek roku 2021 jest największy. Natomiast ta wielkość jest w tej chwili widać, że ustabilizowana, a to, że łącznie ona jakby w skali miasta spadła, świadczy o tym, że znakomita część zasobów miejskich jest już jakby poddana procesowi termomodernizacji. Tych spadków szukać raczej powinniśmy w tej chwili dalej w zabudowie mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o takie tylko jakby wzmiankowanie kwestii związanych z źródłami odnawialnymi i zaangażowaniem miasta w likwidację niskiej emisji, już zacząłem tutaj od tego projektu uciepłownienia, czy planu uciepłownienia osiedla Nowotki. Myślę, że to uciepłownienie jakby idzie systematycznie. Można by powiedzieć, że w ostatnich latach lepiej idzie w wypadku spółki energetycznej Jaworzno niż w wypadku Tauron na ciepło. Ale to nie jest do końca prawda, dlatego że tam operuje na trudniejszych zasobach, jeżeli chodzi o przyłączanie. Natomiast ja chciałem jeszcze tutaj, patrząc jakby na perspektywę rozwoju Czeladzi, przypomnieć o takim bardzo ważnym projekcie, który kiedyś w Czeladzi był, a który tutaj jakby pozwoliłem sobie jakby przed spotkaniem przypomnieć, że w zasadzie pierwszy pomysł wykorzystania wód kopalnianych do produkcji ciepła był w Czeladzi. Taki projekt Rymanii Global Energy, który zakładał, że całe to osiedle Piaski obsługiwane, właśnie ta nowa część osiedla Piaski będzie jakby zasilana ciepło z ciepła odpadowego produkowanego na bazie wód kopalnianych. Ten pomysł nie doszedł do skutku, pompa ciepła jest tylko w siedzibie SRK, jakby w tamtym rejonie. Przepraszam. Ja już miałem przygotowaną, panie burmistrzu, ale jak widziałem, praca z młodzieżą na lodowisku wymaga dużo zdrowia. I ten projekt, w tej chwili ja mam okazję pracować w wielu miastach na takich bardzo ciekawych projektach odzysku ciepła z wód oczyszczalni ścieków. To w wypadku dużych oczyszczalni to są wielkości potężne, bo przy takich oczyszczalniach jak znamy, czy w Warszawie, to mówimy tutaj o 30-60 MW ciepła, które można odzyskać za pomocą pomp ciepła, które w tej chwili z wody na poziomie 20 stopni są w stanie zrobić wodę na poziomie 120 stopni. Czyli to są jakby potężne źródła energii. Miałem okazję takie instalacje oglądać w Budapeszcie, w Wiedniu. Tam ktoś użył takiego wskaźnika, że mniej więcej pół miliona mieszkańców to jest około 100 MW ciepła odpadowego, które można zagospodarować, czyli jakbyśmy popatrzyli na aglomerację i na system Tauron na ciepło, który zasila mniej więcej niecałe 2 miliony mieszkańców, to można by mówić o tym, że z 300 MW tej gospodarki wodno-ścieżkowej w różnej formie, oczywiście jak oczyszczalnia jest daleko, czy jakby to można byłoby w tym systemie jakby zagospodarować. No i opracowanie kończymy takim podsumowaniem, które pokazuje te najważniejsze zadania miasta. Oczywiście cały czas jakby bieżąca kontrola tego, co się dzieje w przedsiębiorstwach energetycznych. Cen Państwu tutaj nie pokazuję, dlatego że w tej chwili trudno jest mówić obiektywnie o tym, co jakby na rachunku, dlatego że wiemy, że jakby jedne ustawy te rekompensujące kończą się z końcem tego roku, co dalej trudno powiedzieć, inne jakby już zapowiedziane są, że będą trwały, muszą trwać, dlatego że ta destabilizacja jakby cen musi zostać bardzo powoli jakby wyciszona, tak to nazwijmy, bo przeniesienie tych cen, które w tej chwili obowiązują na rynku, na odbiorcę końcowego komunalnego jest niemożliwe bez jakichś jakby działań takich amortyzujących, tak to nazwijmy. Natomiast tutaj jakby te najważniejsze tezy, czyli że kluczowym zagadnieniem jest nadzór nad, i to myślę jakby wspólnie z wszystkimi miastami aglomeracji, nad modernizacją układu zasilania systemu ciepłowniczego. Dalsze działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, tam były cyfry pokazujące jakby to i z, jakby z programu gminnego i z czystego powietrza redukowanych ogrzewań. Tak jak wspomniałem, ja mam świadomość tego, o jakiej substancji mówimy, bo taki projekt miałem okazję, w takim projekcie miałem okazję uczestniczyć. I dalej jakby rozwój energetyki odnawialnej, tutaj chciałem taki akcent na koniec położyć, wydaje mi się, że dość istotny. Jeżeli weźmiemy dyrektywę RED 2 i teraz zapowiedź dyrektywy RED 3, czyli tych dotyczących rozwoju źródeł odnawialnych, to one zakładają, że rok rocznie w systemach ciepłowniczych i ciepła zdalnego i indywidualnych udział źródeł odnawialnych powinien rosnąć rocznie około 2,2%, czyli w perspektywie końca tego opracowania, czyli za 15 lat, to już mówimy o udziale ponad 20% ciepła odnawialnego w pokryciu zapotrzebowania na ciepło, bo ścieżkę do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną mamy jakby wyznaczoną. Mamy fotowoltaikę, która jakby musi być rezerwowana przez źródła przemysłowe, przynajmniej jakby w takich obszarach miejskich. Natomiast w wypadku ciepła cały czas ta droga jest otwarta. Dziękuję pięknie za...
Dziękujemy bardzo, panie doktorze. I już widzę, że pojawiają się pytania wśród radnych. Szanowni państwo, to jest ten czas. Pan radny Wojciech Maćkowski. Pan już chciał jeszcze zabrać słowo. Tak, to bardzo proszę.
No przede wszystkim bardzo dziękuję za ten materiał. W taki kompleksowy, całościowy sposób po raz pierwszy takiego raportu, można powiedzieć, wysłuchałem. Nawet nie wiedziałem, że jestem odpowiedzialny za to, aby zabezpieczyć energię, ciepło dla miasta. Bardziej mamy takie dość ujemne możliwości działania w tym zakresie. No ale dobrze wiedzieć, że w razie czego to miasto musi jest za to odpowiedzialne. Także bardzo dziękuję za tą informację. I przy okazji chciałbym kilka pytań panu zadać. Bo mówił pan, że pan współpracuje z wieloma miastami. My swego czasu w Czelardzie zastanawialiśmy się nad wykorzystaniem wód termalnych pod naszym miastem. One nie są zbyt bogate i kiedyś byliśmy w takim projekcie kilku miast europejskich, które tym tematem się zajmowało, on się nie rozwinął. Czy są jakieś pozytywne przykłady rozwoju wykorzystania tego typu energii tu w naszej aglomeracji albo gdzie indziej, bo wiem, że są duże środki unii na wspieranie takich działań. Takie pytań chciałbym panu zadać. Drugie pytanie, ma pan też doświadczenia duże, jeżeli chodzi o to, jak się zmienia struktura wykorzystania źródeł energii i u nas przyjdzie jeszcze 25% zużycia węgla, czy opalania węglem. Czy jesteśmy w środku, czy gorsi, czy lepsi od innych gmin, bo to pytanie dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jakieś porównanie, czy jesteśmy w czołówce, czy leczymy się gdzieś tam w środku stawki. Więc jeżeli mógłbym prosić o takie porównanie tego jeszcze miałem jedno pytanie, ale gdzieś uciekło, także może jak pan odpowiada, to sobie przypomnę, bardzo proszę.
jeżeli chodzi o energię geotermalną, no na Śląsku to jest jakby problematyczna kwestia w związku jak z eksploatacją górniczą, ale do tego tematu wraca teraz mnóstwo miast. Ostatnio jakby Poznań zasygnalizował, że jest zainteresowany pozyskaniem energii geotermalnej. Generalnie tak geotermia taka najbardziej atrakcyjna to jest takie wrzeciowo geotermalne, które rozciąga się gdzieś od rejonu jakby Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, aż w rejon jakby Łodzi. To jest taki obszar, gdzie jakby wykorzystanie wody geotermalnej wiąże się jakby z zapewnieniem dwóch parametrów tej wody, bo ona jakby tak naprawdę występuje na już głębokości 2 km prawie wszędzie. Pierwszy parametr to jest parametr jakby temperaturowy. Drugi to jest odpowiednia jakby dostępność przepływu tej wody, bo ja miałem okazję widzieć takie badania częstochowe, bo tam też miała być geotermia jurajska i tam były jakby zbyt małe przepływy, czyli temperatury były wystarczające, natomiast jakby napływ tej wody był za mały. Czyli musi być odpowiedni strumień, odpowiednia temperatura. Wiemy, że w Toruniu na przykład temperatura była zbyt mała, żeby była opłacalność. No jeszcze jakby jest jeden taki istotny parametr, a mianowicie charakterystyka agresywności tej wody, bo jeżeli ta woda zawiera dużo soli, dużo związków takich agresywnych, to wtedy jakby całość instalacji musi być bardzo jakby z dobrych materiałów, żeby tą wodę jakby agresywną, od niej odebrać jakby energię. Tu z kolei na przykład geotermia podhalańska jest tak dobrze sytuowana, bo te wody tam nie są agresywne i jakby w sytuacji kryzysu można nawet, o czym oficjalnie się nie mówi, ale to ma miejsce, zrzucać te wody do wód powierzchniowych, bo takiej wody mocno zasolonej, którą moglibyśmy tutaj wydobyć u nas, to nie możemy zrzucić byle gdzie, bo to jest jakby regulowane odpowiednimi przepisami, zresztą moglibyśmy do katastrofy doprowadzić. No i teraz wracając na grunt śląski, no to na pewno jakby pierwszy problem to jest taki, że jednak mamy jakby tą gospodarkę tymi płytszymi zasobami wody wyregulowaną za pomocą górnictwa i ta woda jakby pod ziemią jest przez górnictwo pompowana i wiemy doskonale, że gdyby przestali pompować, to byłyby miejsca w betonie, które byłyby pod wodą. I ja oceniam, że tym zasobem takim najciekawszym, bo oprócz projektu Remaining Low Energy, który był na Piaskach w Czeladzie, to był jeszcze taki projekt w Sząbierkach. Ja myślę, że do tych tematów jakby trzeba koniecznie wrócić, bo to jest jakby ta geotermia, którą my tu mamy, a ja pamiętam, że w ramach tego projektu Remaining Low Energy miałem okazję być w Firlen, tutaj jest przedstawiciela Urzędu Miasta. I oglądaliśmy tam instalacje właśnie, gdzie całe takie osiedle, jak te Nowe Piaski miały, było zasilane jakby z tego rodzaju energii. Także na pewno jest to, jeszcze teraz technologia pomp ciepła się bardzo dobrze rozwinęła. Jeżeli chodzi o węgiel, udział węgla, no on u nas jakby w aglomeracji jest cały czas jeszcze duży. On tak naprawdę najmniejszy jest w tych największych miastach Polski, czyli Warszawa, Poznań, Wrocław, tam gdzie te systemy ciepłownicze są bardzo mocno rozwinięte i jest taka duża presja i nierozdrobniona zabudowa. Tam gdzie jest zabudowy jednorodzinnej więcej, tam siłą rzeczy jakby tego węgla jest więcej, a u nas na Śląsku jeszcze więcej, dlatego że cały czas jakby ta tradycja gdzieś tam funkcjonuje. Pamiętać trzeba, że ten bilans, który my robimy w projekcie założeń w zakresie ogrzewań węglowych, to nie jest informacja. To jest jakby rodzaj jakby szacunku w oparciu o bilans całej zabudowy w mieście z odjęciem jakby tych mediów, które mamy od przedsiębiorstw energetycznych. I w tej chwili mamy centralną ewidencję emisyjności, która raczkuje, ja mam, oceniam, że niestety jakby nie do końca jakby dobrze nakreślony był projekt tego, jak ma wyglądać ta centralna ewidencja emisyjności, dlatego że ona, jak Państwo wypełnialiście tą ankietę, ona jest jakby we właściwy sposób jakby umiejscowiona w prawie, czyli każdy ma obowiązek zeznać, jak jest ogrzewany. I to jest jakby świetne rozwiązanie, o tym się mówiło od lat. Natomiast tam jest jakby za mało informacji, żeby z tego zbudować jakby taką strategię likwidacji niskiej emisji, taką jakby z określeniem jakby adresu, no wchodzi jeszcze tutaj ochrona danych osobowych i tak dalej. Natomiast na pewno jest to jakby kierunek taki, który prędzej czy później musi zostać jakby wyregulowany w sposób precyzyjny, no ale mamy świadomość, że i COVID, i jakby kryzys energetyczny to wszystko zaburzyły I potrzebnych jest na pewno parę lat teraz, żeby to się jakby wszystko na nowo ustabilizowało na kierunku uchwały sejmiku, która jakby pewne rzeczy regulowała. Od tego roku, jak dobrze pamiętam, mamy już e-przegląd kominowy. Od września, prawda? Czyli już jakby nie można zrobić przeglądu kominowego na papierze, tylko on będzie funkcjonował w ewidencji, czyli to też będzie miejsce, gdzie będzie można tą niską emisję i przewód kominowy służący do spalania paliwa stałego zidentyfikować. Ale to wszystko jeszcze zanim to jakby stworzy taką zintegrowaną bazę, gdzie będzie można jakby poinwentaryzować gdzie co, jak to jeszcze trochę czasu minie. Ale ten benchmark, panie burmistrzu, myślę, że jest taki, że to jest jakby problem ogólnokrajowy, z którym sobie w największym stopniu poradził Kraków na przykład. Ale to jest jakby, Kraków ma potężny, jako jedno z nielicznych dużych miast, ma swoje przedsiębiorstwo komunalne ciepłownicze. Ja myślę, że komunalne ciepłownictwo to jest jednak jakby takie rozwiązanie optymalne. Oczywiście tam, gdzie to już jakby poszło w inną stronę, tego się już nie da odzyskać. Natomiast jakby komunalne przedsiębiorstwa ciepłownicze, jak patrzymy na zachodnią część GOP-u, czyli nie wiem, Bytom, Gliwice, Zabrze, to widzimy jaką funkcję te przedsiębiorstwa tam komunalne pełnią. Bo tutaj pozostaje jakby współpraca z Tauronem Ciepło, która mam nadzieję, że teraz będzie jakby dynamizowała się, bo oni jakby mają też swoje jakby presje.
Ale tu można było właśnie, to jest to pytanie, o którym zapomniałem, bo wspomniał pan o tym Bytom, osiedlu Nowotkiem, od razu nazywa się Nowe Miasto. No niestety, póki co nie ma takiej polityki państwa, by rzeczywiście dążyć do tego, żebyśmy korzystali z tych ciepłowni, a przecież tego ciepła tu wytwarzamy sporo. Warunki, które stawiają, są tak trudne do spełnienia, że wielu mieszkańców przechodzi w ogrzewanie gazowe, a my w elektryczne. I to się w tą stronę rozwija, jednocześnie blokując rozwój ciepłownictwa tego znalazczynnego, no bo skoro już każdy ma swój piec i tak dalej, to nie chce wejść w to. A oni z kolei, jak blok nie przyjmie 70% mieszkań przynajmniej nie weźmie, nie skorzysta z tego, do tego nie będą podłączać. No i de facto nie korzystamy z tej sieci aż tak, jakby można było zrobić, no bo wydaje mi się, że nie ma polityki państwa, która do tego zachęca, żeby z tego ciepła, które potem gdzieś idzie i tak do atmosfery nie wykorzystano, żeby z tego maksymalnie korzystać. Czy ma pan może jakieś informacje, że jest inaczej, albo czy jest jakaś polityka państwa, która ukierunkowuje, w którą po tej stronie powinniśmy iść, jeżeli chodzi o ciepło głównie, bo to jest największy chyba problem w każdym mieście jest u nas na Śląsku i Zagłębiu.
Mnie pozostaje tylko potwierdzić to, co pan powiedział, że to jest jakby wszystko, zresztą to, co mówiłem wcześniej o centralnej ewidencji emisyjności, to wszystko pokazuje, że tu jakby brakuje jeszcze takich regulacji, które by to porządkowały i dawały jakby szansę lepszego prowadzenia lepszej interwencyjnej polityki przez gminy. Natomiast ta jakby na razie metoda marchewki myślę, że jest jedyną. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że właściwie te wspólnoty, które podzieliły się, jest etażówka gazowa, gdzieś wymiennik ciepła, to potem jakby trudno coś z tym zrobić. Ja zakładam, że to może w perspektywie kolejnych lat powinno być przedmiotem jakiejś apeli ze strony samorządu w kierunku władz centralnych, żeby to uporządkować. Ja miałem takie kiedyś jakby przemyślenie, że to powinno być wyregulowane na zasadzie zapisów w planie miejscowym, czy może w ogólnym planie miejscowym. Że w osiedlach, że na przykład, że na osiedlu Nowotki do roku 27 mogą funkcjonować ogrzewania różne, a od roku 27 ta część osiedla ma być tak ogrzewana, ta. Ja miałem okazję gdzieś tam obserwować, jak planowanie energetyczne wygląda, bo gdzieś po stronie niemieckiej. I tam to ze względu na to, że tam jakby wszystkie przedsiębiorstwa dystrybucyjne są własnością komunalną zwykle, albo powiązane z tą własnością komunalną, to tam miasto jakby decyduje. U nas to jest utrudnione, ale to jest historia, której nie zmienimy.
Bardzo dziękujemy. Pan Karol Wojciech Maćkowski zgłosił pytania.
Dziękuję bardzo. jakiś czas temu, jakiś tydzień temu, widziałem artykuł prasowy w Dzienniku Zachodnim, zresztą z panem burmistrzem na ten temat rozmawialiśmy, dotyczył on właśnie recebendi, na której pan wspominał, i nałożeniu kary na nich w wysokości 250 milionów, ale rozumiem, że tutaj nie ma dla nas żadnego zagrożenia, gdyż my w żaden sposób nie jesteśmy zasilani.